Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 13 odcinku podcastu Dietetyka bez przeszkód. Diety roślinne zyskują coraz większą popularność. Coraz częściej również można dostrzec roślinne zamienniki w popularnych marketach. Większą aktywnością cieszą się także publikacje naukowe, które sprawdzają m.in. ich wpływ na parametry zdrowotne czy też zdolności wysiłkowe. I właśnie o ich zastosowaniu w sporcie będę rozmawiał w dzisiejszym odcinku z Anią Kozłowską oraz Emilem Stanisławskim. Aniu i Emilu, prosiłbym Was teraz, abyście krótko powiedzieli parę słów o sobie, kim jesteście i czym się zajmujecie na co dzień.
Cześć, to ja mam na imię Ania i koordynuję kampanię Jasna Strona Mocy. To jest kampania, która zajmuje się promowaniem bardziej roślinnego sposobu odżywiania ze szczególnym naciskiem na osoby aktywne fizycznie.
Cześć, ja nazywam się Emil. Na co dzień jestem instruktorem Strong First, zajmuję się prowadzeniem zajęć z kettlebells w Warszawskiej Akademii Kettlebells. Tak sportowo to jeszcze zaczynałem jakby swoją przygodę ze sportem od capoeiry i jeszcze w kwestiach takich wegańskich no to jestem redaktorem portalu Vegan Workout.
Okej, fajnie. Tak więc pozwólcie, że teraz zapytam się, Emil już po części troszeczkę powiedział, natomiast jeszcze raz zapytam się Was, żebyście może troszkę szerzej o tym powiedzieli. Jak w ogóle zaczęła się Wasza przygoda z dietą roślinną i przede wszystkim, dlaczego postanowiliście się jej podjąć?
To ja może zacznę. Moja przygoda z dietą bezmięsną, bo najpierw to była dieta wegetariańska, zaczęła się już dobrych kilkanaście lat temu. No i tutaj moją motywacją były zwierzęta, czyli los zwierząt, to, że miałam jakiś taki sprzeciw wobec tego, że się je zabija na mięso. I potem dopiero gdzieś tam doszło te zainteresowanie tematem wpływu na zdrowie czy na środowisko. I po jakimś czasie zdecydowałam się na zupełne odstawienie produktów od zwierzęcych i przeszłam na taką 100% dietę roślinną. I to trwa już jakieś 6 lat.
Znaczy u mnie to się zaczęło tak naprawdę od diety wegetariańskiej. I to był przełom pierwszej i drugiej klasy liceum, także jakieś no tam, nie wiem, 14-15 lat temu. No i zaczęło się od tego, że po prostu zacząłem słuchać punk rocka, a tam w tekstach były jakieś wzmianki na temat wegetarianizmu, na temat praw zwierząt. No i ten temat jakoś tam mnie zainteresował, trafiłem na różne jakieś materiały właśnie z rzeźni czy tego typu rzeczy. I tak ze względów etycznych przestałem jeść mięso wtedy. I już wtedy chciałem jakby przejść na weganizm w ogóle docelowo. Natomiast to było właśnie no, z 15 lat temu, więc ta wiedza na temat weganizmu była praktycznie żadna i też takie pojęcie w ogóle nie istniało jakby w takiej świadomości społecznej. Więc trochę ze strachu zacząłem od wegetarianizmu. A kilka lat później chciałem działać na rzecz zwierząt, więc zacząłem działać w Fundacji Viva. No i tam poznałem wielu różnych wegan, którzy już tam działali. No i szybko okazało się, że te osoby są jakby, wiesz, no normalnymi ludźmi zupełnie, tak? Jedni są wysocy, niscy, grubi, chudzi i jakby to nie są osoby, po których poznasz na pierwszy rzut oka, że są weganami. Więc to mnie też przekonało do tego, że można być weganinem i jakby to nie wiąże się z tym, że będziesz miał jakieś kłopoty zdrowotne. No i tam poznałem swoją dziewczynę obecną i tak jakoś płynnie zacząłem przychodzić na weganizm. I to też jest moment, w którym zacząłem też ćwiczyć tak na poważnie i to było jakieś 10-11 lat temu.
Okej, fajnie, tak więc widzę, że wasze historie, mimo że są różne, to jednak już jakiś czas ta wasza przygoda z dietami roślinnymi, wegańskimi czy też wegetariańskimi trwa długo. Bardzo, bardzo fajnie, że w ogóle poznałem tą waszą historię. Natomiast może płynnie przechodząc przede wszystkim, bo to o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, jak waszym zdaniem, czy waszym zdaniem na diecie roślinnej można osiągnąć dobre wyniki sportowe? Pytam też nie bez powodu, ponieważ też jesteście aktywni sportowo. Dlatego też no, chciałbym poznać wasze zdanie właśnie na ten temat.
No to Emil już wspomniał o tym, jak zmiana diety się gdzieś tam zbiegła w czasie z tym, jak zaczął trenować i w sumie właściwie było podobnie. Ja zawsze byłam dosyć aktywna, ale ten taki okres mojej wzmożonej aktywności fizycznej też się zbiegł z dietą roślinną, więc te kilka lat, kiedy trenuję nieco bardziej intensywnie, to też wszystko było na diecie roślinnej. Wiadomo, że ja jestem oczywiście amatorką i żaden ze mnie sportowiec, ale jakoś ta dieta nigdy nie była dla mnie przeszkodą, nawet w takich okresach bardzo intensywnego treningu. Natomiast to jest troszeczkę to, czym się zajmuje kampania, którą reprezentuję, czyli Jasna Strona Mocy, która właściwie zaczęła od tego kilka lat temu, że zaczęła pokazywać przykłady sportowców na wysokim jakimś tam poziomie, osiągających wyniki na międzynarodowych imprezach, mistrzów świata, mistrzów Europy i tak dalej, którzy stosowali diety wegetariańskie czy wegańskie. Jeszcze te parę lat temu te przykłady były takie, jakby to powiedzieć, zdarzało się, że dziwiły. A teraz myślę, że to się już dosyć mocno zmienia i że coraz rzadziej gdzieś tam nas zaskakuje to, że sportowcy czy osoby tak mocno aktywne stosują diety bezmięsne.
Jeżeli miałbym mówić tak ze swojego doświadczenia, no to ja też jakby nie wiem, jak to jest trenować jedząc mięso. Tak jakby zacząłem już ćwiczyć, będąc na diecie roślinnej, a wcześniej przez kilka lat nie jadłem mięsa w ogóle. No i wiesz, zaczynałem jako taki szczupły chłopak, tam 72-3 kg ważyłem. No i cały swój progres jakoś zbudowałem właśnie na diecie roślinnej i to, gdzie teraz jestem, jeżeli chodzi o kettle czy tam rozwój jakiś kapuerowy, który wcześniej był, to wszystko zbudowałem na roślinach, więc pod tym względem takiego własnego doświadczenia uważam, że jakby nie ma tutaj większego problemu. Natomiast jeżeli patrząc na to tak jakby bardziej obiektywnie, naukowo, no to wydaje mi się, że każda dieta, która będzie zapewniać wszystkie te podstawowe makro, mikroskładniki, będzie okej dla kogoś, kto ćwiczy. Oczywiście dietę wegańską możemy ułożyć tak, że ona tych składników nie będzie zapewniać i wtedy to będzie kiepski pomysł, ale jeżeli trzymamy się tego, tych wszystkich jakby prawideł układania tej diety, no to wydaje mi się, że to nie będzie, może być troszkę trudniejsze w niektórych aspektach niż dieta tradycyjna, ale nie będzie na dłuższą metę przeszkadzać, czy nie będzie jakimś tam problemem dla osób, które chciałyby być aktywne fizycznie i na tym poziomie takim amatorskim to zupełnie nie. A na tym poziomie zawodowym, no to tak jak mówiła Ania, mamy też przykłady osób, które w tym sporcie zawodowym istnieją, również w Polsce i ćwiczą na diecie roślinnej lub na diecie po prostu wegetariańskiej i osiągają tam wyniki raz lepsze, raz gorsze, ale cały czas w tym sporcie funkcjonują. Więc pod tym kątem wydaje mi się, że tutaj nie należy się obawiać tego, że dieta roślinna będzie jakoś negatywnie wpływać na naszą formę, no pod warunkiem, że będziemy wiedzieć, jak zorganizować na tej diecie.
Tak, wydaje mi się, że to jest dosyć ważne, co Emil powiedział, czyli to, że dietę roślinną można skomponować dobrze i można skomponować źle, podobnie jak dietę tradycyjną. I myślę, że tutaj to, jak ją nazwiemy i z czego ona się składa, tak w takim ujęciu ogólnym, nie ma aż takiego znaczenia jak to, czy zrobimy to mądrze i zadbamy o to, żeby niczego w niej nie brakowało.
Jasne, ja się oczywiście też z wami zgadzam. Jedyne, co bym tutaj zaznaczył, to faktycznie rozróżnienie tego sportu amatorskiego, w sensie uprawianie sportu amatorsko i tego zawodowego, ponieważ faktycznie, jeżeli już mamy do czynienia z takimi jakimiś sytuacjami meczowymi, że tak powiem, jakimiś zawodami i tego typu rzeczami, to faktycznie warto byłoby zwrócić uwagę na pewne kwestie, które mogą gdzieś tam powodować na przykład problemy żołądkowo-jelitowe, co w przypadku na przykład nadmiernej ilości błonnika może być problemem na dietach wegańskich, w szczególności, bo wegetariańskich to już możemy, mamy większe pole manewru, ale oczywiście na wegańskich też da się to zrobić odpowiednio bilansując. I w takim przypadku faktycznie warto byłoby na więcej elementów zwrócić uwagę, natomiast tak też jak powiedzieliście, jak najbardziej po prostu można to również zbilansować. I właśnie teraz myślę, że można płynnie przejść do następnej kwestii, którą chciałbym poruszyć, czyli kwestia, która dotyczy wad i zalet diet roślinnych właśnie w sportach i na co należy tak naprawdę zwrócić szczególną uwagę. Chciałbym was po prostu zapytać, jak myślicie, czy też ze swojego doświadczenia, czy też właśnie z czytania tak naprawdę o przypadkach sportowców na dietach roślinnych, czy też może publikacji naukowych, co tak naprawdę sprawia największą trudność, ale również, co może być największą zaletą?
Znaczy tak, jeżeli mówimy tutaj o układaniu diety roślinnej, to tak z perspektywy czasu wydaje mi się, że zwłaszcza pod kątem sportowym, ona w niektórych miejscach może być troszkę bardziej problematyczna i zajmować odrobinę więcej czasu, i odrobinę więcej skupienia wymagać. I pierwszy taki problem, który zazwyczaj wychodzi, jak się rozmawia z ludźmi, którzy próbują właśnie ćwiczyć na dietach roślinnych, to jest kwestia kalorii. I tutaj nie mówię o osobach, które chcą się odchudzać, tylko osoba, które no załóżmy są szczupłe i chciałyby zacząć trening siłowy. I koniec końców okazuje się, że na przykład ten progres zupełnie stoi w miejscu i te osoby mają problem, żeby uzupełnić swoje zapotrzebowania kaloryczne na diecie roślinnej. I to wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, jeżeli ktoś tą dietę roślinną traktuje w ten sposób, że skupia się głównie na warzywach, owocach, no to oczywiście to jest fajne, ale to są produkty bardzo niskokaloryczne i ciężko jest uzupełnić kalorie bazując głównie na tego typu rzeczach, już nie mówiąc o różnych tam mikroelementach, a gdzieś ucieka ta główna część diety roślinnej, która powinna funkcjonować, czyli zboża, rośliny strączkowe, orzechy, które moim zdaniem powinny być fundamentem, zwłaszcza w kontekście takim sportowym, bo tam mamy i kalorii dużo i sporo białka. A czasami zdarza się tak, że takie osoby, które przychodzą na weganizm, za bardzo skupiają się na takim, no w cudzysłowie, zdrowym jedzeniu. Kładą wielki nacisk na warzywa, jakieś soki owocowe, jakieś tam smoothie z jarmużu, a ucieka ten taki, takie bazowe moim zdaniem produkty jak kasze, ryże, soczewica, orzechy, nasiona, które są bardzo, bardzo istotne, żeby sobie uzupełnić i białko, i kalorie. I ja pamiętam taki motyw, że kiedyś prowadziliśmy z Damianem Parolem takie szkolenia o diecie roślinnej w sporcie, tam w sportach siłowych i wytrzymałościowych. I tam Damian pokazywał jakiś jadłospis właśnie pod kątem budowania masy mięśniowej i ktoś powiedział z zebranych osób, że no dla niego to jest za dużo, no bo tam jest na przykład woreczek ryżu na cały posiłek, a ta osoba mówiła, że no woreczek ryżu to jest na dwa posiłki, nie? Więc też to już niekoniecznie w kontekście diety roślinnej, ale zdarza się, że są osoby, które po prostu mają problem z przejedzeniem odpowiedniej ilości kalorii, niezależnie od diety. No i wtedy, jeżeli chodzi o dietę roślinną, to jest moim zdaniem podwójny problem. Oczywiście teraz jest trochę łatwiej, bo jest dużo tych zamienników roślinnych, które no jakieś tam takie wegańskie mięsa, które faktycznie mają sporą ilość kalorii na 100 gram, tam 350-400. Więc jest troszkę łatwiej, korzystając z takich zamienników. Ale tak bazując jakby na takim czystym jedzeniu w cudzysłowie i jeżeli ktoś się skupia zbyt dużej ilości warzyw i unika tych strączków zbóż, to może być ten problem pod kątem kalorii. A druga rzecz, to też problematyczne jest trochę podbijanie białka, trzymając nisko kalorii z drugiej strony. Co na przykład, jeżeli ktoś chciałby tam redukować lub zajmuje się sportami sylwetkowymi, no to dla niego też może być istotna kwestia. Da się oczywiście nabić sporo białka z roślin, jednocześnie trzymając kalorie tam pod kontrolą, ale tutaj trzeba się troszkę więcej namęczyć, no bo te właśnie najbardziej wysokobiałkowe produkty typu strączki mają też sporo kalorii, więc tutaj na pewno trzeba będzie się posiłkować też odżywkami białkowymi i po prostu troszkę więcej czasu spędzić na tym, żeby sobie to policzyć. Więc jest to tak samo możliwe jak na diecie tradycyjnej, ale wymaga troszkę więcej posiedzenia nad tym. Jeżeli ktoś, jeszcze jeśli jego celem jest, nie wiem, chociażby właśnie sporty sylwetkowe, gdzie tego typu rzeczy będą istotne. No i dalej, jeżeli chodzi o weganizm, no to oczywiście też suplementacja witaminą B12, bo niestety również wśród wegan krążą takie mity, że tą witaminę B12 można pozyskać z roślin i potem są problemy z tego powodu.
Tak, ja chciałam tutaj przyłączyć się do apelu Emila, suplementujcie B12 i jeśli chodzi jeszcze o takie rzeczy, także bardziej ogólnie, niekoniecznie w kontekście sportu, na które warto zwrócić uwagę czy suplementować, to D3, omega-3 i warto zwrócić uwagę na żelazo, bo mówi się, że osoby na diecie roślinnej jedzą go więcej, ale często jest ono w tym przypadku mniej przyswajalne, więc z takich praktycznych porad, no to wiadomo, że razem z produktami, które zawierają witaminę C i najlepiej w odstępie jakichś tam kilku, dwóch, trzech godzin od wypicia kawy w jedną i w drugą stronę. Jeszcze taką rzeczą, na którą ja na przykład zwracam uwagę, jest wapń, który też może być ciężko dostarczyć, jeśli się nie spożywa nabiału, ale tutaj na przykład moim sposobem jest sezam niełuskany i mak, które są całkiem dobrym źródłem wapnia.
Też w kontekście wapnia, bo to faktycznie jest dużo osób, jak przychodzi na weganizm, to skupia się tam na białku, na przykład na żelazie, ale wielu osobom ucieka wapń. I poza tym oczywiście, że tam są nasiona, tak jak Ania wspomniała, no to myślę, że takim najbardziej praktycznym sposobem uzupełniania wapnia jest mleko roślinne, które jest bardzo często fortyfikowane w wapń, czyli ten wapń jest tam dodany. No i to mogą być mleka ryżowe, owsiane, sojowe, jest teraz naprawdę bardzo duży wybór. Tylko żeby zwracać uwagę, żeby tam na opakowaniu było napisane, że jest dodany wapń. I de facto, no, przeglądając badania, to jeżeli chodzi na przykład o mleko sojowe, to ten wapń z tego mleka sojowego jest mniej więcej tak samo przyswajany, tam około 30%, co z mleka krowiego, jest go tam tyle samo. I te 30% to jakby też warto pamiętać, że to wcale nie jest mało, biorąc pod uwagę jakby przyswajalność ogólnie takich elementów z jedzenia. Więc na pewno warto sobie dodać mleko fortyfikowane wapń do tej diety. Można oczywiście szukać mleka z lepszym lub gorszym składem, to zależy od nas. I tak jak Ania mówiła o tej suplementacji omega-3, uważam, że warto ten suplement sobie wprowadzić, jeżeli ktoś faktycznie jest aktywny fizycznie. Natomiast myślę, że jak ktoś niekoniecznie zajmuje się sportem, to wystarczą źródła roślinne typu siemię lniane czy nasiona chia, gdzie te omega-3 potem jest tam konwertowane na te kwasy EPA i DHA. Faktycznie nie znamy w tej chwili dokładnie, w jakim stopniu jest to konwertowane, ale na ile wiem, przynajmniej to na razie nie ma badań, które wskazywałyby na to, że ta suplementacja omega-3 jest konieczna. Natomiast na pewno warto ją wprowadzić, jeżeli jesteśmy osobami aktywnymi fizycznie. No i ta B12 i witamina D. Też ta witamina D3, to warto pamiętać, że ona też jest już w wersji wegańskiej dostępna. No niestety nie w aptekach zwykłych, ale w internecie możemy spokojnie znaleźć. Jest też witamina D2. Na ile wiem, ona ma troszkę gorszą przyswajalność, ale chyba też od biedy daje radę.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo mówimy tutaj o suplementacji. To, o czym już trochę wspomniał Emil, czyli o tym, że ten rynek produktów roślinnych i zamienników, na przykład mięs czy nabiału, się dosyć mocno rozwija. I myślę, że to, mam nadzieję właściwie, że będzie to szło w kierunku tego, że te produkty będą odpowiadały mięsu czy nabiałowi nie tylko pod względem smaku i tekstury czy właściwości, ale też pod względem składników odżywczych. I myślę, że to może być taki kierunek, że tak jak w tej chwili już taką prawie normą są fortyfikowane napoje roślinne, to będzie też tak, że też te inne produkty będą zawierały jakieś składniki odżywcze, które niekoniecznie są w dużych ilościach w roślinach.
Okej, to widzę, że tutaj bardzo mocno pociągnęliście temat właśnie też niedoborów i potencjalnej korzystnej suplementacji. Ja chciałbym jeszcze na chwilkę wrócić tak naprawdę do początku tego, co zaczął tutaj omawiać Emil. Przede wszystkim zapotrzebowanie energetyczne, tak? Bo tak jak słusznie też właśnie Emil zauważyłeś, kwestia problematyczna, jeżeli chodzi właśnie o diety roślinne w sporcie, to jest potencjalny niedobór energii. Oczywiście moglibyśmy tutaj dywagować, że na przykład dla ogółu populacji to jest wręcz korzystne, ponieważ no generalnie właściwości sycące diet roślinnych, w szczególności oczywiście diety wegańskiej, są znacznie wyższe, aniżeli takiej diety, mówiąc brzydko, przeciętnego Polaka. Natomiast w przypadku sportowców faktycznie ja bym tutaj bardzo podkreślił, że niekiedy trzeba wręcz stosować produkty, które dla przeciętnego, znowu powiem brzydko, Kowalskiego, wydają się być niekoniecznie zdrowym wyborem, niekoniecznie odżywczym i jakimś lepszym wyborem. Tak na przykład w przypadku sportowców stosowanie różnych dżemów, czy też suszonych owoców i innych produktów, które właśnie będą obfitowały w węglowodany proste, dobrze przyswajalne, może się wydawać zasadne, szczególnie na przykład w okresie okołotreningowym. Dlatego też to jest bardzo istotne. Kolejna kwestia to jest, tak jak też mówiłem, kwestia błonnika, który też bywa właśnie problematyczny i też właśnie raczej dobieranie takich produktów, jeżeli mówimy o sportowcu, który ma dość wysokie zapotrzebowanie energetyczne, które na przykład są przykładowo oczyszczonymi zbożami, czyli te, które faktycznie nie obfitują bardzo w ten błonnik pokarmowy, może się także wydawać zasadne, ponieważ oczywiście kwestia tolerancji błonnika to też jest oddzielny temat, bo tolerancja błonnika jest bardzo indywidualna, natomiast też trzeba pamiętać o drugiej stronie medalu, czyli o potencjalnym wchłanianiu innych składników odżywczych, które na przykład w przypadku zbyt dużej podaży błonnika mogą ulec troszeczkę no po prostu osłabieniu, tak? To wchłanianie składników odżywczych może być troszeczkę gorsze. Dlatego to też warto byłoby tutaj podkreślić. No i oczywiście sama kwestia węglowodanów. Ja oczywiście tutaj to powiedziałem, szczególnie jeżeli chodzi o sporty wytrzymałościowe, jest bardzo istotna, aby faktycznie pamiętać o tym udziale węglowodanów, bo ja pozwolę się tutaj, wytoczyć taką dygresję, że o ile na przykład z białkiem, teoretycznie jeżeli ktoś zna pewne podstawy diet roślinnych i wie jak te produkty dobierać, to raczej uważam, że problemu jakiegoś wielkiego nie powinniśmy mieć, o ile nie mówimy tutaj o jakichś zawodowych sportowcach sylwetkowych czy też siłowych, o tyle na przykład właśnie pewne, w sensie zapotrzebowanie na węglowodany, jeżeli właśnie mówimy o sportowcach wytrzymałościowych, może być potencjalnie wyższe. I dobór odpowiednich właśnie produktów węglowodanowych może być poniekąd problematyczny, no bo ktoś może mieć przeświadczenie, że no przecież tutaj to są zboże pełnoziarniste i one na pewno będą, w cudzysłowie mówiąc, bardziej zdrowsze, tak? I na to też zwróciłbym uwagę. Tutaj jeszcze Emil coś chce dopowiedzieć, więc oddaję mu głos.
Tak, bo właśnie to, co mówiłeś na początku, często jest tak, że ludzie postrzegają dietę wegetariańską, a zwłaszcza wegańską, jako dietę odchudzającą. Co właśnie nie wynika oczywiście z żadnych magicznych właściwości diety roślinnej, tylko po prostu takie osoby zwykle mniej jedzą na takiej diecie, bo to jest mniej kalorii. Natomiast no też właśnie warto sobie uświadomić, że dieta kogoś, kto ćwiczy i robi to powiedzmy półprofesjonalnie nawet, czy profesjonalnie, to jest zupełnie inna dieta niż kogoś, kto po prostu chce żyć zdrowo i nie wiem, chodzi na co dzień do pracy zwykłej i tak dalej. I że też dieta sportowca będzie się różnić w zależności od tej dyscypliny. I ja na przykład pamiętam, jak byłem w Berlinie i tam miałem okazję poznać Patryka Babumiana. To jest taki człowiek, który no, był strongmanem, tam wygrał jakieś zawody w Niemczech, takie krajowe. I on był na diecie roślinnej, dalej jest zresztą, już nie jest czynny zawodowo. I no, ta jego dieta to nie była dieta, którą ja bym polecił takim zwykłym osobom. Z tego względu, że no po pierwsze on musiał tam uzupełnić jakieś 5 czy więcej tysięcy kalorii dziennie. No i tego się nie da zrobić jedząc w cudzysłowie zdrowo. Tak? Tutaj musiały właśnie wejść różne nieoczyszczone zboża, tak jak ty mówisz, czyli na przykład nie wiem, jakiś biały chleb, kajzerki, tego typu rzeczy. Jak pamiętam, to mieliśmy okazję razem jeść śniadanie, no to on wybierał płatki niekoniecznie owsiane, tylko te, które miały więcej kalorii, czyli coś, co ktoś, kto uważa, że no, należy odżywać się zdrowo, powiedziałby, że w ten sposób nie możemy postępować. Więc tutaj te kalorie mają bardzo duże znaczenie i mi się wydaje, że często niestety jest tak, że osoby, które przychodzą na weganizm, skupiają się w pierwszym takim rzucie na tym białku, bo tak się utarło, że weganizm to są, prawda, problemy z białkiem czy wegetarianizm, a gdzieś zupełnie tam z boku są te kalorie. I moim zdaniem najpierw powinniśmy zadbać o te kalorie, a dopiero potem zacząć sobie liczyć białko i potem dopiero od tego wychodzić do tych różnych kolejnych szczegółów związanych z mikroskładnikami. I te kalorie uświadomić sobie, jaki mamy cel treningowy, czy my chcemy chudnąć, czy my chcemy zwiększać masę, czy my chcemy być w miejscu, a chcemy zwiększać po prostu jakiś nasz performance sportowy i zacząć od liczenia kalorii i pod to jakoś dostosować tą swoją dietę, bo to też nie jest tak, że my musimy jeść w 100% w cudzysłowie taką czystą dietę, jeżeli tam się znajdą jakieś produkty bardziej przetworzone w jakimś tam stopniu, no to nic się złego nie stanie, a wręcz przeciwnie, może nam to pomóc w kontekście właśnie osiągania jakichś wyników sportowych.
Jak najbardziej. I to jest właśnie taki dość praktyczny tip. To często właśnie też podkreślał Mateusz Gawełczyk, taki dietetyk sportowy, który zajmuje się przede wszystkim właśnie wsparciem kolarzy od strony żywieniowej, że bardzo często po zrobionej dłuższej trasie pierwszym posiłkiem tak naprawdę, który spożywają tacy sportowcy, są właśnie żelki, tak, blok Haribo, więc bardzo często w przypadku właśnie, znowu odwołam się do sportowców wytrzymałościowych, te węglowodany, które teoretycznie dla osób mniej, że tak powiem, aktywnych nie są zbyt dobrym wyborem, dla nich mogą być po prostu wręcz niezbędne. I to warto podkreślić, że faktycznie również na dietach wegańskich te produkty, które mogą wydawać się niekoniecznie zdrowe dla osoby o umiarkowanej aktywności fizycznej czy też o bardzo niskiej, dla sportowca będą po prostu no, bardzo przydatne i tak jak mówię, pokuszę się nawet o stwierdzenie, że niezbędne, ponieważ raz, że właśnie zawierają łatwo przyswajalne węglowodany, a dwa, że naprawdę w dość niskiej objętości posiadają naprawdę bardzo dużo energii.
Też myślę, warto dodać, bo tutaj część osób jest przekonana, że jeżeli coś jest produktem przetworzonym, no to automatycznie jest produktem, który jest niezdrowy. Oczywiście te stopnie przetworzenia mogą być różne, ale chociażby dzisiaj, kiedy mamy taki wysyp tych różnych zamienników roślinnych, zamienników mięs czy nabiału, to naprawdę możemy znaleźć takie zamienniki roślinne, które mają bardzo, bardzo fajny skład i bardzo fajny tam rozkład makro i mikroskładników i możemy je śmiało wrzucić do diety, nawet osoby, która nie jest sportowcem czy nie potrzebuje jakiegoś tam dodatkowej energii, tylko to może być zupełnie wartościowy składnik diety i to, że coś jest przetworzone, to jeszcze nie znaczy z automatu, że to jest coś, co powinniśmy bezwzględnie unikać.
Oczywiście tak i jak najbardziej się tutaj z Tobą zgadzam. Jeszcze na chwilę pozwolę wrócić właśnie do tych kwasów omega-3, o których też już tutaj wspomnieliście. Ja też uważam, że o ile na przykład mówimy o dietach wegańskich, to warto też wspomnieć, że faktycznie u tych wegan, czy też nie tutaj będę się odnosił stricte do wegan, konwersja tych właśnie tego kwasu alfa-linolowego, w sensie kwasu ALA, do kwasów EPA i DHA, z tego co wiem i z tego co obserwowałem w publikacjach, jest generalnie stosunkowo niższa, natomiast faktycznie pokrywając zapotrzebowanie na ALA w granicach 5-6 gramów, możemy faktycznie liczyć, że ta konwersja będzie wystarczająca. Też można ewentualnie wdrożyć taki kwas stearydynowy z dietą, natomiast to też nie uważam tego za jakieś praktyczne rozwiązanie. Bardziej praktycznym w mojej opinii i też sam tego typu zabiegi stosuję, jest właśnie włączenie kwasów EPA i DHA. Jeżeli chodzi o wegan, to na przykład z oleju z mikroalg morskich, bo zwyczajnie będzie to bardziej zasadne. Natomiast faktycznie, o ile mówimy o osobach, które są po prostu nie mają jakiejś wysokiej aktywności fizycznej, są takimi, raz jeszcze powtórzę, przeciętnymi po prostu kowalskimi, którzy po prostu chcą się zdrowo odżywiać i chcą żyć zdrowo, no to ewentualnie możemy faktycznie pokrywać większe zapotrzebowanie na to, ale mając jakąś tam nadzieję, że ta konwersja będzie pokrywana. No ale oczywiście włączenie suplementacji jest czymś, co warto na pewno rozważyć. Jeżeli chodzi oczywiście o omega-3.
Znaczy też nie wiem, jak na przykład było u Ani, ale w moim wypadku to ja tak naprawdę zacząłem suplementować omega-3 jakieś może 3 lata temu, a wcześniej tak naprawdę przez ponad 10 lat, to po prostu pilnowałem, żeby codziennie jeść 2 łyżki siemienia lnianego, tak świeżo mielonego. Nie czuję jakiejś wielkiej różnicy, czy jest suplementacja, czy siemię lniane. Natomiast też pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z Damianem, że są jakieś poszlaki, że jakby stopień tej konwersji jest zależny też troszkę od genetyki i że ten stopień konwersji może się z czasem odrobinę poprawić, jeżeli organizm widzi, że dostarczamy konkretnie kwasy ALA, a nie są to bezpośrednio kwasy EPA i DHA. I też myślę, że warto w tym kontekście tych omega-3 powiedzieć sobie o oleju lnianym, bo też znowu czasami wśród wegan pojawiają się takie opinie, że ten olej lniany, też nie tylko wśród wegan, ale że olej lniany jest super i czasami jest w ogóle taki trend nadawania tym olejom jakichś wybitnych właściwości zdrowotnych, bo coś jest olejem, więc jest na pewno super.
Jak najbardziej. Też tak jak słusznie zauważyłeś, z tego co właśnie udało mi się dowiedzieć, kwestia właśnie tej konwersji ALA do EPA i DHA zależy właśnie od pewnych polimorfizmów genetycznych. Na przykład lepsza ta konwersja generalnie jest u kobiet średnio, natomiast też u osób, które po prostu posiadają pewien polimorfizm w obszarze genu FADS2, z tego co pamiętam, który koduje odpowiednie enzymy, które właśnie odpowiadają za tą konwersję, więc to jak najbardziej. No i słusznie, tak jak powiedziałeś, kwestia tego oleju lnianego to już jest taka kontrowersyjny temat od długiego czasu tak naprawdę i słusznie, tak jak zauważyłeś, pewna kwestia dotycząca samej biochemii tak naprawdę jest bardzo ważna, czyli właśnie to, że po prostu ten olej lniany lepiej jest dodawać na surowo, tak w cudzysłowie mówiąc, na zimno, do jakichś sałatek czy do innych potraw, aniżeli właśnie używać tego do jakiegoś smażenia czy innych tak naprawdę obróbek termicznych. No i to faktycznie może być dość istotne i warto o tym na pewno pamiętać. Przejdę może teraz szybko do białka, ponieważ tak jak tutaj już wcześniej powiedziałem i tak jak też Emil słusznie zauważyłeś, jeżeli chodzi o białko wśród sportowców, niekiedy padają takie sformułowania, że to właśnie białko jest problematyczne, jeżeli chodzi właśnie o pokrycie zapotrzebowania. Szczególnie chyba zgodzisz się ze mną, że takie obawy dotyczą sportowców sylwetkowych, w sensie sportowców sylwetkowych może również, ale wydaje mi się, że też osób, które po prostu gdzieś tam kształtują swoją sylwetkę, oni po prostu myślą głównie o białku i po prostu bardzo się boją o to, że to białko nie będzie odpowiednio wartościowe, a warto tutaj przede wszystkim zaznaczyć, że jeżeli chodzi o kwestię tak zwanego aminogramu, czyli tak naprawdę o komponencie aminokwasów w poszczególnych produktach, to jeżeli chodzi o soję, jeżeli chodzi o komosę ryżową, tutaj wiemy, że aminogram właśnie w przypadku tych dwóch produktów jest jak najbardziej wręcz zbliżony do wzorowego, więc o tym warto wiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o inne produkty, inne na przykład rośliny strączkowe czy też zboża, to właśnie dość praktycznym rozwiązaniem jest pewne łączenie tychże grup produktów, jak na przykład właśnie zbóż ze strączkami, żeby faktycznie ten aminogram się w posiłku uzupełniał. Ale ja też tak na szybko jeszcze dopowiem, że nie jest to według mnie konieczne u wszystkich, ponieważ u osób, które tak naprawdę nie skupiają się bardzo na kształtowaniu swojej sylwetki, to tak naprawdę ogólnie pokrywanie zapotrzebowania na białko w jakichś tam wartościach będzie raczej wystarczające, o ile ktoś po prostu komponuje tą dietę roślinną w sposób odpowiedni. I to jest, myślę, chyba dość istotne, aby o tym wspomnieć. I też myślę, że dużą zaletą, zanim jeszcze przejdę do wad diet roślinnych, jest to, że faktycznie coraz więcej produktów, które są właśnie przeznaczone dla osób na dietach roślinnych, się pojawia. I tak jak na przykład mamy coraz większy wybór w przypadku odżywek wegańskich, tak też mamy coraz większy wybór w przypadku na przykład nabiału wegańskiego, co też było dla mnie problematyczne przez pewien czas. Ostatnio nawet zauważyłem, już nawet miesiąc temu chyba, do Lidla weszły takie fajne jogurty sojowe, które prócz tego, że są oczywiście fortyfikowane w wapniu, są także w witaminę B12. Jedyny minus właśnie tutaj od razu powiem tych jogurtów jest ich cena. Ja tak naprawdę osobiście korzystam z nich tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy są one na promocji, kiedy zbliża się termin ważności tych właśnie jogurtów. Więc myślę, że to jest na pewno z jednej strony duża zaleta, że te produkty się pojawiają i te tak naprawdę zamienniki coraz częściej można dostać, ale jednocześnie wadą jest cena niektórych produktów, ale mam nadzieję, że z czasem się to zmieni, bo tak jak z tego co pamiętam, nawet te jogurty sojowe na początku kosztowały chyba w okolicach 6 zł, teraz cena się zmniejszyła do 5, więc może za jakiś miesiąc, dwa zmniejszy się jeszcze do 3, no już w ogóle będzie super.
No, ja się tutaj bym chciała odnieść w sumie do trzech kwestii. Po pierwsze do tej ceny, o której mówisz, że rzeczywiście to się zmienia i myślę, że w tym kierunku będziemy szli, że wraz jakby ze wzrostem nawet zainteresowania producentów produktami roślinnymi, że za tym będzie szło też obniżenie ceny. Druga sprawa jest taka, że wspomniałeś, że to są produkty dla osób na dietach roślinnych i chciałabym tutaj powiedzieć, że tak nie jest. Oczywiście takie osoby sięgają po te produkty, ale to są produkty dla wszystkich i tak naprawdę większość osób, które po nie sięgają, to są osoby na diecie tradycyjnej, które z jakichś powodów chcą ograniczyć ilość mięsa w diecie, więc nie bójmy się tego, że tam jest napisane wegańskie albo że gdzieś tam w świadomości nam dźwięczy, że to są produkty dla wegan, bo tak absolutnie nie jest, to są produkty dla wszystkich i nie ma powodów, żebyśmy z nich nie korzystali. I jeszcze tak chciałam wrócić na chwilę do tego białka, tak jak mówisz rzeczywiście, że jakoś mocno przyczepiliśmy do tego białka i cały czas gdzieś tam pokutuje to przekonanie, że może nam go brakować. I kolejną grupą, która się tego obawia, są mężczyźni, bo tak jak mówisz, to białko sojowe czy komosa ryżowa są dobrymi źródłami, a gdzieś tam mężczyźni się nadal będą bali tego, co ta soja może im zrobić. I tutaj też chciałam podkreślić, że nie ma się czego bać, nic wam panowie soja nie zrobi i bez obaw możecie sięgać po czy produkty wykonane z soi, czy odżywki na bazie soi, żeby sobie tego białka dostarczyć. Fajne też jest to, że ten rynek odżywek białkowych się bardzo rozwija i jeśli mamy taką potrzebę, żeby po nie sięgać, to mamy bardzo duży wybór, one są coraz smaczniejsze. Są też jakby z mieszankami różnych źródeł, więc to też jest fajne.
Myślę, że znaczy tak jak mówi Ania, to na pewno jest tak, że oczywiście, że te produkty w cudzysłowie dla wegan, które możemy znaleźć w sklepie, są przeznaczone oczywiście dla wszystkich. I ten rynek w ogóle produktów roślinnych bardzo, bardzo mocno wzrasta. Myślę, że Ania tutaj będzie też wiedziała na ten temat więcej, bo statystyki pokazują, że kwestia tego białka roślinnego i kwestia produktów z białka roślinnego no teraz jest coraz ważniejsza dla różnych firm i korporacji, które zajmują się produkcją jedzenia. Natomiast w kontekście samego białka myślę, że tutaj warto pewną kwestię wyjaśnić, bo często się mówi tak, że my musimy właśnie łączyć na przykład fasolę z ryżem po to, żeby uzupełnić aminogram, bo tam załóżmy w fasoli nie ma jakiegoś aminokwasu. I na ile ja wiem, przynajmniej oczywiście popraw mnie, jeśli się mylę, ale produkty roślinne wszystkie mają wszystkie aminokwasy. Tylko problemem jest niekoniecznie dobra proporcja tych aminokwasów pod kątem tego, co potrzebuje nasz ludzki organizm. I dlatego mówi się o tym, żeby czasami te produkty łączyć, bo to nie tyle uzupełnia aminokwasy, co po prostu poprawia ich proporcje w tym białku z całego posiłku. I tak jak mówisz, wydaje mi się, że to łączenie produktów nie jest specjalnie konieczne dla osób, które ćwiczą amatorsko, czy w ogóle nie ćwiczą i liczy się bardziej to, ile ta osoba zjadła w ciągu dnia. Tak samo jak niekoniecznie liczy się to, czy zjadła posiłek potreningowy, nie wiem, pół godziny po treningu, 40 minut, czy 3 godziny później. Bo też często jest tak, że osoby początkujące, które chcą ćwiczyć po prostu rekreacyjnie, strasznie mocno skupiają się na takich detalach, kiedy zjedzą jakiś posiłek, ile białka po posiłku mają zjeść, a ile wieczorem, a jaki rodzaj białka wieczorem, a jaki rano i tak dalej. Co w moim odczuciu nie ma kompletnie znaczenia na takim poziomie właśnie amatorskim czy rekreacyjnym. Więc to łączenie białka nie jest konieczne, no ale z drugiej strony jest to bardzo praktyczne, no bo ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś, nie wiem, zjadał suchą fasolę na obiad albo jadł, nie wiem, wyłącznie kaszę gryczaną i nie dodał tam czegoś, co też będzie źródłem białka. Więc ten taki problem, że dieta roślinna nawet w kontekście sportowym sprawi, że zabraknie nam jakichś aminokwasów lub będziemy mieć tak, że nie będziemy dostarczać kompletu tych aminokwasów w odpowiedniej proporcji w każdym posiłku, jest dosyć teoretyczny, no bo każdy posiłek wegański, jeżeli jest zrobiony z głową, no to zawiera w sobie kilka produktów. Jak jemy owsiankę, to często dorzucimy tam jakieś orzechy. Jak jemy tą soczewicę, to pewnie dorzucimy jakiś makaron. Jak jemy, nie wiem, hummus, no to zjemy go z chlebem. Więc zawsze to łączenie białek i tak w jakiś sposób tam nastąpi. Natomiast w kontekście tego białka wydaje mi się, że jeżeli mówimy o sportowcach, to nie jest jakimś wielkim problemem dostarczenia go w odpowiedniej ilości, tylko właśnie problemem, zwłaszcza do tych osób, które trenują sylwetkowo, będzie te proporcje między ilością białka a kalorii w diecie, żeby sobie to wszystko odpowiednio policzyć. I tutaj te odżywki białkowe, o których mówiła Ania, na pewno będą pomocne. Ja pamiętam czasy, jak były tylko odżywki z białka sojowego dostępne. Wszystkie były raczej okropne w smaku. Potem był vegan blend, który też był dosyć niedobry. No dzisiaj jest o wiele większy wybór. Mamy też różne białka smakowe. Mamy białka tam z ryżu, soi, właśnie mamy miksy białek. I jeżeli miałbym polecać osobiście, to też polecam takie rozwiązanie, gdzie w tej odżywce białkowej mamy na przykład białko pomieszane konopi, białko ryżu i białko na przykład grochu, tak? Żeby znowu mieć tą proporcję aminokwasów bardziej zbliżoną do tego białka wzorcowego. No i oczywiście ta soja, tak jak mówiła Ania, to nie jest coś, co powinniśmy się obawiać. Oczywiście to też nie jest tak, że mamy teraz robić sobie dietę, układać wyłącznie z produktów sojowych, bo być może ktoś wpadnie na taki pomysł. To jest oczywiście zły pomysł, już niekoniecznie z tego względu, że zbyt dużo soi będzie w tej diecie, tylko że to po prostu będzie dieta monodieta składająca się z jednego produktu, więc ona tak czy inaczej będzie raczej uboga w różne składniki i nie będzie najlepszym pomysłem. Natomiast ja polecam, żeby kupować jakieś odżywki, które są mieszanką różnych białek, a produkty sojowe raczej spożywać w formie tofu, czy tam w formie jakichś kotletów, czy nawet ziaren sojowych, bo ziarna soi też są bardzo fajne, a na odżywki przeznaczyć jakieś białka z innych roślin.
Jak najbardziej mogę się tutaj z Tobą, Emil, zgodzić. Jeżeli chodzi właśnie o kwestię tych poszczególnych aminokwasów w produktach roślinnych, to oczywiście chodzi raczej o tą proporcję i to jest główny problem. I tak jak też wspomniałem, jeżeli chodzi o osobę taką, która no po prostu chce się zdrowo odżywać, prowadzić zdrowy styl życia, czy też trenuje po prostu rekreacyjnie, to ja raczej również bym się tym nie przejmował. Tutaj bardziej jeżeli chodzi o pewne łączenie, wspomniałem tutaj, jeżeli chodzi o sportowców, na przykład jeżeli chodzi o sportowców sylwetkowych i tutaj takich, którym zależy właśnie na budowaniu masy mięśniowej, tak możemy tutaj na marginesie powiedzieć, no to tutaj często też takie osoby boją się o ilości leucyny i też takim rozwiązaniem, które można niekiedy rozważyć, chociaż ja uważam, że ono jest troszeczkę na wyrost, jest właśnie włączenie jej w postaci suplementu do posiłku w okolicach 2-3 gramów, znaczy w wartościach 2-3 gramów, bo są też już preparaty leucyny pochodzenia roślinnego. Z tym, że no tak jak mówię, ja bym tutaj raczej tego nie stosował, o ile nie jesteśmy jakimiś no, totalnymi freakami i zależy nam na jak najwyższych przyrostach na właśnie dietach roślinnych. Natomiast no tak jak powiedzieliśmy, tak, kwestia łączenia jest raczej tutaj zasadna w momencie, w którym bardzo się już do tego przykładamy, ale tak jak też powiedziałeś i to jest słusznie, myślę, praktyczne też rozwiązanie, że często wynika to samo z siebie, tak, że po prostu niekiedy, kiedy łączymy różne źródła właśnie, które też zawierają białka w posiłku, czy też orzechy, jakieś zboża, tutaj jeszcze wyleci jakieś, tutaj wlecą jeszcze jakieś warzywa strączkowe, no to po prostu samo z siebie to wychodzi i raczej nie musimy się tym przejmować, ale też bardzo fajnie, że wspomniałeś o tych odżywkach białkowych roślinnych, bo one często są też właśnie łączone, coraz częściej spotykam się właśnie z tym, że mają one połączenia różnych białek, czy to białko właśnie z konopi, z ryżu i z grochu i to jak najbardziej jest również pod kątem właśnie tego aminogramu bardzo pomocne.
Jeżeli tutaj mówiłeś o leucynie, to rzeczywiście warto na to zwrócić uwagę przy takich sportach sylwetkowych. Można tam suplementować. Wydaje mi się, że najfajniejszym takim źródłem, produktem roślinnym, który ma sporo leucyny, będzie czerwona soczewica, jak kiedyś sprawdzałem. Więc też pamiętajmy, że liczymy jakby to z całego posiłku, więc tam czerwona soczewica czy z jakimś tam makaronem czy ryżem, o ile pamiętam, jest już powyżej tego progu leucynowego, więc da się to na pewno zrobić jedzeniem. Pewnie to znowu będzie trzeba troszkę więcej policzyć ewentualnie. Natomiast jeżeli chodzi też o białko i ten rozwój masy mięśniowej, no to na własnym przykładzie, jak ja przechodziłem na weganizm, zaczynałem ćwiczyć capoeirę, ważyłem wtedy jakieś właśnie 73 do 74 kg. Obecnie ważę 96. Oczywiście to nie jest tak, że są same mięśnie, natomiast ja też nigdy nie skupiałem się na budowaniu mięśni, bo to nie jest jakby kwestia, którą się zajmuję w tym swoim sporcie. Ale jakby po prostu jedząc odpowiednio dużo i ćwicząc w moim wypadku kettle, no to ta waga po prostu szła do góry. I to się po prostu zdaje jakby tak obok. To nie jest coś, na co trzeba koniecznie zwracać uwagę, jeżeli ćwiczymy rekreacyjnie i naszym celem nie są sporty sylwetkowe, to ta sylwetka i tak się będzie zmieniać, ta waga się będzie zmieniać, jeżeli będziemy odpowiednio jeść i ćwiczyć.
Jak najbardziej. I to warto tutaj zapamiętać, że to tak naprawdę jest... No to jest istotne, tak, że po prostu jeżeli będziemy odpowiednio bilansować tą dietę roślinną, to raczej takimi kwestiami nie będziemy musieli się przejmować, szczególnie jeśli po prostu jesteśmy osobami gdzieś tam trenującymi, nie startującymi w jakichś zawodach i tak dalej. To ja teraz jeszcze pokrótce chciałbym przejść do kwestii właśnie tej, które też poruszyliście wcześniej, czyli kwestii żelaza między innymi, jak i różnych innych niedoborów, bo właśnie na dietach wegańskich mamy do czynienia, w szczególności na dietach wegańskich możemy mieć do czynienia z pewnymi niedoborami. Jeżeli chodzi o sportowców, to tutaj faktycznie na samym początku chciałbym się przyjrzeć nieco bliżej kwestii żelaza, ponieważ na samym początku powiem, dlaczego u sportowców to zapotrzebowanie na żelazo może być nieco większe. Przede wszystkim, znaczy to też nie wynika samo przez się, tylko bardziej z takich ubocznych kwestii, które wynikają właśnie z uprawiania sportu wyczynowego. Przede wszystkim kwestia hemolizy, z którą możemy mieć do czynienia właśnie w przypadku sportowców wytrzymałościowych szczególnie, czy też na przykład w przypadku z piłkarzy, to też oczywiście są sporty wytrzymałościowe, takie zespołowe, ale u nich też często właśnie do tej szczególnie hemolizy często dochodzi. Też oczywiście kwestia hepcydyny, tak, czyli białka, które jest syntetyzowane w postaci reakcji na wysiłek fizyczny, w sensie w momencie, w którym stosujemy jakiś intensywny wysiłek fizyczny, wtedy dochodzi po prostu do stanu zapalnego, który jest oczywiście rzeczą normalną po wysiłku fizycznym, no i też wtedy jest syntetyzowana hepcydyna, czyli takie białko, które po prostu hamuje tą absorpcję żelaza, bądź też mocno ją upośledza, więc znowuż bilansowanie diet wegańskich, diet roślinnych polega też na tym w przypadku sportowców, aby faktycznie po takim wysiłku raczej posiłek obfitujący w żelazo się nie pojawił. I to nie chodzi o to, że on się nie może pojawić, tylko warto mieć na uwadze wtedy to, że raczej w tym posiłku, po wysiłku raczej nie będziemy mieli odpowiedniego wchłaniania tego żelaza i to po prostu trzeba tutaj powiedzieć, w sensie może być po prostu ono gorsze. Kwestia taka, która również może być problematyczna, to tak jak też wspominała Ania, kwestia kawy i herbaty, raczej też warto byłoby te posiłki, które obfitują w żelazo, umieszczać w pewnym odstępie właśnie 2-3 godzin od takich właśnie naparów kawowych czy też herbacianych. Natomiast kwestie, które mogą pomóc, to oczywiście włączenie do posiłku, które obfituje w żelazo, witaminy C, czy też na przykład beta-karotenu. To może być jak najbardziej korzystne. Dodatek różnych kwasów organicznych, jak na przykład octu jabłkowego, chociaż ogólnie z octem jabłkowym to tutaj bym uważał z innych powodów, ale na przykład do sałatki dodatek takiego octu jabłkowego może być jak najbardziej korzystny. Też coś, co może utrudnić nam właśnie wchłanianie tego żelaza, to oczywiście kwas fitynowy. Tutaj się mówi o tym, żeby faktycznie włączyć takie zabiegi, które mają na celu właśnie moczenie zbóż i strączków, czy też na przykład długie gotowanie. I to może również poprawić właśnie biodostępność tego żelaza. Są też takie rozwiązania, które polegają na gotowaniu w nieco bardziej żeliwnych naczyniach, ale ja to już bym w ostateczności stosował, raczej na to bym uważał. I przede wszystkim powiedziałbym tutaj troszeczkę o tym, że na dietach wegańskich, na dietach roślinnych mam do czynienia z żelazem niehemowym, tak? Czyli z żelazem, który jest żelazem trójwartościowym, które tak czy siak w świetle naszego przewodu pokarmowego musi zostać przekształcone w żelazo dwuwartościowe i generalnie sama kwestia tego żelaza niehemowego, w sensie kwestia problematyczna, polega na tym, że ono jest po prostu z reguły gorzej przyswajalne, dlatego też zabiegi, które mają na celu zwiększyć jego przyswajalność, ale też jednocześnie wyeliminować czynniki, które mogą zaburzać jego absorpcję, wydaje się być szczególnie zasadne. No i szczególnie jeżeli mamy do czynienia ze sportowcami, którzy są narażeni czy to na hemolizę, czy właśnie na znacznie większe ilości, znaczy częstsze ilości właśnie treningów, szczególnie o wysokiej intensywności.
Wydaje mi się, że tutaj warto też powiedzieć o tym, że jeżeli badamy sobie żelazo, to warto zbadać ferrytynę, poziom ferrytyny i hemoglobiny, a nie sam poziom żelaza, bo o ile wiem, to niewiele nam powie. I też na ile wiem, u wegan ten poziom ferrytyny zawsze będzie niższy niż, znaczy nie zawsze, ale zazwyczaj będzie niższy niż u osób na diecie tradycyjnej. I warto, żeby ten poziom oczywiście ferrytyny nie spadł poniżej normy i warto trzymać wysoki poziom hemoglobiny. No ze swojego takiego podwórka powiem, że jakiś czas temu jak badałem krew, no to ta ferrytyna była tam, znaczy nisko już tam dosyć, nie była poniżej normy, ale była w tych niższych wartościach. Po jakimś czasie jak badałem ponownie, no to udało się to troszkę podnieść do góry. Więc to też zależy, jak tą dietę układamy. Natomiast o ile wiem, na ile też rozmawiam z dietetykami, no to ten poziom ferrytyny raczej nie da się go podnieść tak wysoko jak u osób na diecie tradycyjnej, ale to też nie jest jakiś problem tak naprawdę na dłuższą metę, jeżeli nie mamy niedoborów. Natomiast kwestie takich praktycznych, To, co mówiliście, czyli uważać na herbatę i kawę, to jak najbardziej, ale to też, o ile pamiętam, to też jest kwestia kakao czy na przykład wino, więc to jest kilka takich produktów, których warto unikać w kontekście przyswajania żelaza. Natomiast ja, jako że lubię pić i kawę, i herbatę, miałem taki okres, w którym ja piłem kawę i herbatę mniej więcej do godziny 18, a potem tak naprawdę jadłem te posiłki, które miały najwięcej żelaza, to wrzucałem właśnie na te wieczorne godziny, kiedy już i tak na noc nie piłem ani tego, ani tego. Więc jest to jakaś opcja. Jeżeli chodzi o dodawanie witaminy C, no to ja mam taki patent, że praktycznie do wszystkiego, co sobie przygotowuję, jeżeli chodzi o taki posiłek na słono, w cudzysłowie, to dodaję sobie natkę pietruszki, bo to jest naprawdę sporo witaminy C, nawet w niewielkiej ilości i zawsze to będzie jakiś tam dodatek do tego głównego posiłku, który pomoże mi to żelazo przyswoić w lepszej formie.
Ja tutaj powiem tylko, że za praktyczną poradą Emila robię podobnie, w sensie, że przepisuję te posiłki z żelazem, czy jeżeli przyjmuję akurat suplement, to suplement do posiłków wieczornych, czyli wtedy, kiedy jestem już, tak powiem, kilka godzin po kawie. A jeśli chodzi w ogóle o dodawanie produktów bogatych w jakieś składniki, czyli tak jak na przykład mówimy o siemieniu lnianym, no to ja jestem fanką koktajli, w których to wszystko można super wymieszać, to dobrze smakuje, że oczywiście nie chodzi o to, że my musimy zjeść dwie łyżki siemienia łyżką, ale jak je dodamy gdzieś do dobrze przygotowanego koktajlu, to to będzie i zdrowe, i smaczne, i to jest moje ulubione rozwiązanie, jeśli chodzi właśnie o dodawanie takich produktów bogatych w konkretne składniki, na których mi zależy, czyli na przykład właśnie jakieś pestki czy ziarna.
Jak najbardziej. Ja bym tutaj też dodał, że jeżeli chodzi o kwestię suplementacji żelaza, bo to też jest bardzo, w sensie inaczej, to nie jest kontrowersyjny temat, ale to jest problematyczna kwestia, że niekiedy spotykałem się z takimi decyzjami, że ktoś po prostu sam tak naprawdę na własną rękę podejmował się tej suplementacji żelaza. I ja bym tutaj chciał zaznaczyć, że jeżeli chodzi o żelazo, to tak jak mamy niekiedy tak do czynienia z suplementacją, która teoretycznie może zaszkodzić tylko naszemu portfelowi, to w przypadku żelaza może być niestety też tak, że to może nam istotnie zaszkodzić, jeżeli chodzi o parametry zdrowotne, jeżeli włączymy to żelazo bez przede wszystkim wcześniejszego, tak jak Emil powiedział, zbadania całej gospodarki żelaza łącznie z ferrytyną, ale też bada się tam inne również parametry, jak chociażby transferyna i ogólnie całą gospodarkę żelaza, to już oczywiście lekarz powinien nam powiedzieć, jak to tutaj zrobić. I właśnie tutaj a propos lekarza, zawsze warto pamiętać o tym, że o takiej suplementacji powinien zadecydować lekarz po uprzedniej analizie naszych badań krwi. I to chciałbym zaznaczyć, bo ja po prostu nieraz spotkałem się z takimi właśnie sytuacjami, gdzie ktoś po prostu sam na własną rękę sobie włączał suplementację tym żelazem i niekiedy w ogóle w dość naprawdę wysokich dawkach. No i to chciałbym po prostu tutaj mocno podkreślić.
Też chciałbym zaznaczyć, żeby tutaj też nie wyszło tak, że słuchacze pomyślą, że dieta wegańska wymaga suplementacji mnóstwa rzeczy, jak my tutaj mówimy. Myślę, że takim starterem, jeżeli chodzi o przeciętną osobę, no to jest po prostu witamina B12 na diecie roślinnej i w tym okresie takim jesienno-zimowym witamina D, która jakby powinna być suplementowana w Polsce niezależnie od rodzaju diety. No i dopiero jeżeli ktoś jest aktywny fizycznie, no to może ewentualnie tą witaminę D włączyć cały rok lub jeżeli ktoś, nie wiem, siedzi cały dzień w pracy, jak jest lato i nie wychodzi w ogóle na słońce i ewentualnie rozważyć tą kwas omega-3, nie? A tutaj to, co rozmawiamy o żelazie, no to to już w kontekście tego, że ktoś ma niedobory z jakiegoś powodu, a niekoniecznie w kontekście samej diety roślinnej.
Tak, też chciałabym powiedzieć, że to ważne, że tutaj właśnie mówimy o tych potencjalnych problemach, które mogą nas spotkać i na co warto zwrócić uwagę, ale w ogóle myślę, że jest tak, że nie warto się decydować właśnie na własną rękę, tak jak Kuba powiedziałeś, na suplementację. Warto zacząć od badań krwi i skonsultować się z lekarzem czy dietetykiem, jak mamy jakieś specjalne potrzeby. I to myślę, że też dotyczy diet tradycyjnych, nie tylko diet roślinnych.
Tak, ja jak najbardziej się tutaj z tobą, Ania, zgodzę, jak i również zgodzę się też z Emilem. To jest przede wszystkim my powinniśmy na samym początku dążyć do tego, żeby ta dieta była jak najlepiej zbilansowana i to powinien być nasz główny cel. I w momencie, w którym faktycznie dojdzie do jakichś tam niedoborów, to dopiero wtedy możemy podejmować się, w sensie wtedy możemy rozważać kwestię suplementacji. Natomiast jeżeli ona będzie odpowiednio zbilansowana i nie dojdzie do jakichś innych niesprzyjających okoliczności, no to po prostu te podstawy, jak właśnie witamina B12, czy też w okresie jesienno-zimowym witamina D są takimi podstawami, które oczywiście możemy włączyć i o których warto oczywiście na dietach wegańskich pamiętać. No jeżeli chodzi o witaminę D, to oczywiście to jest zalecenie dla ogółu populacji. No i oczywiście jeszcze wspominając o tych pierwiastkach, już tak w zasadzie kończąc ten temat, bo tutaj długo się na ten temat zgadaliśmy, kwestia wapnia. Warto pamiętać o tym, aby faktycznie wybierać te produkty fortyfikowane, bo to jest bardzo istotne, że no faktycznie ten wapń, zapotrzebowanie na wapń wcale nie jest takie małe, natomiast z drugiej strony też nie jest wcale trudno ten wapń dostarczyć, tak? No bo zauważmy, że sama kwestia fortyfikowania takich produktów jak tofu, czy też właśnie jogurty, i tutaj też oczywiście chciałbym podkreślić, że mój wcześniejszy wywód na temat przeznaczenia produktów dla osób na dietach wegańskich to było złe sformułowanie, nie o to mi chodziło oczywiście, chodziło mi o to, że po prostu no, takie produkty mają najczęściej napis właśnie, że są dla wegan, ale oczywiście jak najbardziej korzystać z nich wręcz powinny moim zdaniem, bo jeżeli chodzi o produkty sojowe, to wręcz dla wielu osób są one, mogą one naprawdę wiele korzyści przynieść, właściwie dla wszystkich, że korzystać oczywiście z nich mogą wszyscy, zarówno osoby na dietach takich tradycyjnych, jak i na innych. No i właśnie jeżeli chodzi o ten wapń, sama kwestia fortyfikowania produktów to jest jedno, ale dwa to jest chociażby kwestia wody mineralnej, które niekiedy to zapotrzebowanie na wapń, jeżeli mamy do czynienia z wodą wysoko mineralizowaną, potrafią naprawdę w dość sporym stopniu pokryć, w dość dużym stopniu pokryć, więc to jest też istotne. No i oczywiście kwestia selenu, natomiast o ile właśnie włączamy do diety takie produkty jak orzechy brazylijskie, czy też no przede wszystkim orzechy brazylijskie, bo tutaj na dietach wegańskich to one będą głównym źródłem selenu, to właśnie one mogą nam w znacznej mierze to zapotrzebowanie pokryć. Tutaj też jest problematyczna kwestia gleby, ponieważ generalnie w Europie mam do czynienia z mniejszą zawartością selenu w glebie i tutaj faktycznie raczej byłbym skłonny do zamawiania właśnie, w sensie do korzystania z orzechów, które są pochodzenia raczej właśnie chociażby z Peru, czy też z Kolumbii, Wenezueli, czy też Brazylii. Natomiast jeżeli mam do czynienia z takimi najbardziej powszechnymi orzechami z Boliwii, no to tutaj po prostu trzeba mieć na uwadze to, że raczej będzie trzeba ich włączyć troszeczkę więcej, w okolicach na przykład 7-8 orzechów do diety. No ale też pamiętajmy o tym, że no to nie jest jakoś mega dużo, bo no faktycznie orzechy brazylijskie są kaloryczne, ale ja uważam, że takie włączenie kilku orzechów brazylijskich nie jest jakimś wielkim problemem. No oczywiście w momencie, w którym ktoś ewidentnie nie chce tego robić, no to wtedy można rozważyć jakieś inne rozwiązania, czy też nawet suplementację, ale to w momencie, w którym faktycznie już mamy do czynienia z tym, że po prostu nie mamy skąd tego selenu dostarczyć.
Tutaj jeszcze w kwestii tej suplementacji, tak jak mówisz, że dużo osób na własną rękę próbuje suplementować różne rzeczy. Wydaje mi się, że często jest tak, że jak osoba zaczyna jakąś aktywność fizyczną, to pierwsze co, to szuka sobie jakichś suplementów. I albo na przykład, nie wiem, ktoś zaczyna chodzić na siłownię 2 razy w tygodniu, czy na jakieś zajęcia fitness i pyta mnie, jaką odżywkę białkową sobie kupić. No i de facto no, nie wiem, jaką odżywkę, bo nie wiadomo, czy ta odżywka jest w ogóle potrzebna, czy ta osoba w ogóle liczyła sobie białko, czy wie, że musi go uzupełnić akurat odżywką białkową, czy nie wie, czy go przejada z takim stałym pokarmem. I tak samo jest też z jakimiś rzeczami typu przetreningówki, tak, albo jakieś inne tego typu rzeczy, że ludzie kupują to w pierwszej kolejności, zanim tak naprawdę jeszcze na dobre zaczną ćwiczyć. Bez jakiegoś zastanowienia się, czy jest to potrzebne, czy tylko dlatego, że tak się utarło, że jak ktoś ćwiczy, no to musi jeść odżywkę białkową albo, nie wiem, stosować jakieś dodatkowe suplementy. No a wszystko zależy od tego, jak wygląda ta nasza aktywność fizyczna. Myślę, że warto jeszcze w kontekście suplementacji w kontekście sportowym na diecie roślinnej dodać sobie kreatynę. zwłaszcza w kontekście jakichś sportów siłowych, ale też z tego faktu, że no ta kreatyna na diecie roślinnej właściwie nie występuje, więc jeżeli ktoś ćwiczy, no to na pewno ta kreatyna może pomóc, zwłaszcza w kontekście siłowym. I też na ile wiem, to jeżeli organizm nie dostarczał sobie, nie dostarczaliśmy sobie tej kreatyny przez dłuższy czas z dietą, no to organizm będzie troszkę lepiej reagował na tą kreatynę u osób, które właśnie są wegetarianami czy weganami, aczkolwiek nie wiem, czy to jest jakoś statystycznie istotne. I jeszcze ostatnia rzecz, jak mówiłeś o tych orzechach, to oczywiście warto sobie włączyć w ogóle orzechy do diety, bo też kwestia tutaj na przykład cynku, tak? Ten cynk może nie jest jakiś niedoborowy na diecie roślinnej, ale na pewno ja mam taką zasadę ogólnie, że jak komuś też tłumaczę, na czym polega dieta roślinna, że to jest dieta, która składa się z takich pięciu grup pokarmowych. Mamy warzywa, owoce, rośliny strączkowe, zboża i orzechy. I twoim celem jest to, żeby codziennie znalazłeś jakieś produkty z każdej z tych grup. I to jest taki początek komponowania takiej diety, gdzie już na wstępie możemy założyć, że jest to w miarę okej, że tutaj, jeżeli pilnujemy tego, żeby codziennie znalazły się jakieś produkty z tych pięciu grup, no to na 80-90% właściwie nie musimy się niczym martwić, jeżeli jesteśmy takimi, w cudzysłowie, zwykłymi Kowalskimi.
Jak najbardziej, to tutaj oczywiście również się z tobą zgodzę. Ogólnie myślę, że możemy to podsumować tak, że faktycznie sporo jest tych pierwiastków, które mogą być troszeczkę na przykład mniej biodostępne, tak na przykład żelazo zazwyczaj w przypadku diet roślinnych będzie cechowało się troszeczkę słabszą biodostępnością, czy też cynk, ale tutaj nadmienię, że to są rzeczy, które oczywiście warto mieć gdzieś tam na względzie, natomiast warto również mieć na uwadze fakt, że w momencie, w którym będziemy dobrze bilansować tą dietę roślinną i będziemy, tak jak Emil powiedział, trzymać się pewnych zasad co do komponenty swoich posiłków, to raczej nie będziemy mieli się czym przejmować. Pewnymi wyjątkami, no tak jak mówiłem też, są sportowcy, u których dochodzi do pewnych tam czynników, które mogą zaburzać chociażby absorpcję żelaza. No ale żelazo jest takim dość specyficznym pierwiastkiem, na który po prostu warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o bilansowanie właśnie jego w przypadku diet roślinnych, w szczególności wegańskich. No i to po prostu warto tutaj mieć na uwadze. Myślę, że tak naprawdę moglibyśmy tutaj mówić nieskończoność o pewnych rzeczach, z których warto sobie po prostu zdawać sprawę, ale uważam, że no w większości tak czy siak już powiedzieliśmy. Chciałbym teraz powiedzieć o pewnej ciekawej publikacji, którą już tak zbliżając się troszeczkę ku końcowi, poleciłbym na pewno wszystkim, którzy są bardziej zainteresowani takim naukowym zgłębieniem właśnie diet wegańskich w kontekście sportu. Tutaj taką dość ciekawą publikacją jest publikacja Rogersona z roku 2017, opublikowana właśnie na łamach Journal of the International Society of Sports Nutrition. I to myślę można sobie przejrzeć, dostępna jest także w full tekście normalnie na PubMedzie. No i również oczywiście takie źródła jak chociażby wasz e-book Jasnej Strony Mocy z właśnie pewnymi wskazówkami, ale też opisami właśnie pewnych ciekawych przypadków sportowców na dietach roślinnych jest bardzo fajnym źródłem, tam też bardzo ciekawie to opisujecie. I też mogę polecić jak najbardziej rozdział Sportowiec Wegetarianin Damiana Parola w książce Dietetyki Sportowej od PZWL bodajże z roku 2019. I to są chyba takie trzy źródła, które mi teraz przychodzą tutaj do głowy. Może wy macie jeszcze jakieś ciekawe źródła, które można polecić właśnie osobom, które chcą bardziej się tym tematem zainteresować.
Jeśli chodzi o takie publikacje, to może już nie będę więcej wymieniać, ale myślę, że fajne jest to, że bardzo dużo się zaczyna mówić właśnie na takim mocno naukowym poziomie o dietach, również dietach roślinnych i myślę, że fajnym przykładem, że nawet jeśli chodzi o internet i na przykład taką ostatnią akcją, która przy okazji której dużo takich tekstów się pojawiło, była akcja Dbam o klimat, dietetyki nie na żarty, w ramach której publikowano było mnóstwo artykułów opisujących różne aspekty diet roślinnych, przykładowe jadłospisy i tak dalej. I myślę, że jeśli wiemy, gdzie szukać w internecie, to jesteśmy w stanie znaleźć dużo, dużo fajnych źródeł i cieszy mnie też to, że tutaj dietetyka się zaczyna w tym kierunku specjalizować, więc myślę, że nawet jeśli chodzi o aktywne osoby, czy właśnie już takich sportowców zawodowych, że tutaj możliwości korzystania z tych diet roślinnych będzie coraz więcej, już nawet pod okiem specjalistów.
Jeżeli chodzi o publikacje, czy jakieś tam źródła, do które można sięgnąć, to też taka trochę autoreklama, bo my w ramach Vegan Workout wydaliśmy też książkę Weganizm na start, które staraliśmy się, żeby to było takie kompendium dla osób początkujących, które chciałyby zacząć jakąś aktywność fizyczną, plus połączyć to z dietą roślinną. I myślę, że też bardzo fajną opcją są takie wyzwania, chociażby to, jak właśnie tutaj a propos jasnej strony mocy, ale mamy wiele takich wyzwań, czy jakichś tam challenge, gdzie możemy po prostu zapisać do jakiegoś newslettera i przez jakiś czas otrzymać informacje na temat diety roślinnej. Bo ja sam osobiście zaczynałem w ten sposób, że no ja jestem osobą, która, czy byłem osobą, która bardzo lubiła jeść mięso i jadła głównie mięso, więc mi bardzo ciężko było się przestawić na wegetarianizm. Jakby wiedziałem, że mam motywacje etyczne, więc to było dla mnie jakby bardzo, bardzo istotne. Natomiast nie byłem w stanie tego zrobić z taką świadomością, że już nigdy na przykład nie zjem mięsa, więc ja sobie zrobiłem takie 30-dniowe wyzwanie, że przez 30 dni spróbuję nie jeść mięsa i zobaczę, co się wydarzy. Jeżeli poczuję, że muszę jeść to mięso z jakiegoś powodu, no to do niego wrócę, nie ma problemu. No a na szczęście nie wróciłem i te tam 30 dni zamieniło się tam w 14 czy 15 lat. Natomiast no, ważne jest właśnie, żeby sobie to w ten sposób do tego podchodzić, tak, że chcemy sobie poeksperymentować dietą roślinną, to zrobić to na zasadzie eksperymentu i zobaczyć, co z tego wyniknie, a nie narzucać sobie jakichś tam odgórnych, że nigdy już nie zjem mięsa, albo nie wolno mieć tego, czy nie wolno mieć tamtego. Po prostu przez jakiś czas próbujmy poeksperymentować z dietą i uczmy się dzięki temu jakichś nowych smaków, poznawajmy nowe osoby, idźmy w nowe miejsca, po to, żeby ta dieta też była pretekstem do tego, że jakby poszerzamy swoje horyzonty, nie tylko kulinarne.
Fajnie, że wspomniałeś o wyzwaniach i właściwie widzę tutaj dwa jakby kierunki, od których można podejść do takiej bardziej roślinnej diety. Po pierwsze właśnie, dlaczego nie spróbować? Spróbujmy, jest teraz właśnie, tak jak Emil wspomniał, kilka inicjatyw, które w tym pomagają. W styczniu zakończyło się nasze roślinne wyzwanie, edycja sportowa, którą Jasna Strona Mocy organizowała razem z roślinnym wyzwaniem, ale roślinne wyzwanie, powiedzmy takie standardowe, skierowane do osób, które nie są aż tak aktywne albo sobie gdzieś tam trenują amatorsko, trwa cały rok. Można się zapisać na stronie roślinnego wyzwania na taki właśnie 22-dniowy newsletter, w którym jest dużo inspiracji, informacji, jest też trochę wskazówek, jeśli chodzi o suplementy, o to, na co zwracać uwagę i tak dalej. I warto spróbować sobie, do niczego się wtedy nie zobowiązujemy, nie podpisujemy żadnego cyrografu, że już nigdy nie zjemy mięsa, a może się okaże, że czegoś się ciekawego dowiemy, może się otworzy przed nami jakaś ciekawa droga. Drugim takim kierunkiem, myślę, jest to, że warto zwrócić uwagę, że to nie jest jakby czarno-białe, nie jest tak, że albo jemy mięso cały czas, albo jemy w 100% roślinnie. Może być tak, że jemy roślinnie czasami. Generalnie jemy w ogóle za dużo mięsa, więc warto gdzieś tam chociaż częściowo zastąpić je roślinami i myślę, że tutaj to będzie z korzyścią dla każdego, bo tak jak wspomniałam, jemy mięsa za dużo jako w ogóle populacja. Już tutaj bez wchodzenia w szczegóły, jakie ryzyka się z tym wiążą, myślę, że skorzystamy na tym, jeśli zastąpimy je warzywami czy produktami roślinnymi, zwłaszcza jeśli ono stanowi podstawę naszej diety.
Okej, myślę, że bardzo wiele fajnych źródeł tutaj powiedzieliście i też powiedzieliśmy, jak i również wspomnieliście o fajnych praktycznych rozwiązaniach, które można wdrożyć. Jak najbardziej się pod to oczywiście podpinam również, że przede wszystkim możemy zacząć od małych kroków i tak naprawdę dopiero sukcesywnie przychodzić na jakieś tam dalsze etapy naszej roślinnej przygody. I warto po prostu spróbować, tak? No bo co nam szkodzi spróbować? Tak jak słusznie Ania zauważyła, mięsa generalnie populacyjnie jemy po prostu za dużo, więc sama w sobie właśnie komponenta pewnych zamienników roślinnych wydaje się jak najbardziej zasadna. Tak więc ja bym, tak już w sumie podsumowując, chciałbym przede wszystkim wam bardzo podziękować za to, że chcieliście wziąć udział właśnie w moim podcaście. Myślę, że podzieliliśmy się wieloma bardzo ciekawymi informacjami i wskazówkami jak i chyba powiedzieliśmy parę fajnych ciekawostek. Chciałbym teraz oddać wam głos, przede wszystkim abyście powiedzieli tutaj moim słuchaczom, naszym słuchaczom, gdzie można was znaleźć w internecie przede wszystkim i powiedzieć także troszkę o właśnie wyzwaniu jasnej strony mocy, ale to już Ania wspomniała o tym, że faktycznie było wyzwanie, do którego można było się zapisać do końca stycznia, natomiast jest też wyzwanie, które po prostu można wdrożyć przez cały rok, które trwa cały rok i też chciałbym, żeby Ania troszeczkę o nim tutaj powiedziała. No i oddaję wam oczywiście głos.
Może jeszcze kiedyś wrócimy z tą sportową edycją, bo okazało się, że cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i to mimo, że teoretycznie dotyczyła jakiejś węższej grupy osób, bo tylko osób aktywnych fizycznie, to wzbudziła dużo większe zainteresowanie niż ta nasza standardowa akcja Roślinne Wyzwanie. A więc tak, wchodzimy na stronę Roślinnego Wyzwania, tam jest zakładka która umożliwia dołączenie do wyzwania, podajemy e-mail i przez 22 dni dostaniemy jeden newsletter dziennie z takimi właśnie wskazówkami, inspiracjami. Jest też tam jadłospis i to jest taka pigułka wiedzy i wskazówek, jeśli chcemy zacząć się odżywiać roślinnie. Oprócz tego znajdziecie nas na Instagramie, na profilu JS Mocy i jesteśmy też na Facebooku. To w sumie tutaj nie padło, ale powiem tak oddając już głos Emilowi, że Emil jest w ogóle ambasadorem naszej kampanii i ją reprezentuje jako właśnie z ramienia sportowego takiego bardziej.
Tak, tak. I jeżeli chodzi jeszcze o takie inne miejsca, akurat na przykład związane z weganizmem, no to ja tutaj polecam stronę, którą redaguję z moją dziewczyną Vegan Workout. Tam już ją mamy chyba 6 lat, możecie nas znaleźć na Facebooku, możecie po prostu jako taki blog znaleźć. I tam przez te 6 lat czy 7 staraliśmy się tak naprawdę zebrać teksty, które odpowiadałyby właściwie na każde pytanie na temat diety roślinnej w sporcie i staraliśmy się zawsze, żeby to było w oparciu też o badania, żeby to nie były jakieś tam anegdotyczne historie, więc myślę, że tam jest taki pokaźny zbiór tekstów i różnych informacji, które mogą wam ułatwić przejście lub eksperymentowanie z tą dietą roślinną. Natomiast w kontekście sportowym, no to mnie można znaleźć na Instagramie lub na Facebooku jako Emil Stanisławski SFG. Jeżeli ktoś z was chciałby poćwiczyć z ketlami i coś tam podpytać też o dietę, no to zapraszam do kontaktu.
Prywatnie Emil jest moim trenerem, więc ja ze swojej strony bardzo polecam trenowanie u Emila.
Bardzo dziękuję.
Okej, okay, super. Tak więc tak jak też słyszeliście, możecie Emila i Janie znaleźć w wielu miejscach właśnie w internecie. Oczywiście wszelkie źródła będziecie mieli również w opisie tego odcinka, więc raz jeszcze ja bym zarówno tobie, Aniu, jak i Emil, tobie chciałbym podziękować przede wszystkim za to, że chcieliście wziąć udział właśnie w moim odcinku i podzielić się tutaj waszą wiedzą i spostrzeżeniami właśnie na temat diet roślinnych, szczególnie w sporcie oczywiście, chociaż też myślę, że wykreśliliśmy też na ich zastosowanie w ogólnej populacji, więc jak najbardziej fajnie. No i co, bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie nam dane coś wspólnie nagrać.
Dziękujemy za zaproszenie i również mam taką nadzieję.
Dzięki bardzo i pozdrawiam. Trzymajcie się.
Dzięki, cześć.